złożyć, chociaż większość już składam, najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Otwórzcie Wasze Biblię na stronie 738. Jeśli macie Biblię warszawskie, Księga Kaznodziei Salomona, 7 rozdział, ostatni werset. Księga Kaznodziei Salomona. Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszeliście o Salomonie, że Bóg obdarował go wielką mądrością. Można powiedzieć, podsumowanie tej mądrości znajduje się właśnie w tej księdze, która jest jedną z najbardziej praktycznych wskazówek, najjaśniejszych wskazówek, najbardziej jasnych wskazówek w całej Biblii. A teraz będzie werset, który jest jeden z najbardziej kłopotliwych wersetów. Jeden z wersetów, który jest najtrudniejszym, jednym z najtrudniejszych wersetów, który prowokuje niekończące się dociekania i definicje. Kościół próbował zdefiniować prawdę zawartą w tym wersecie od stuleci i to wcale nie oznacza, że mu się nie udało, albo że ten werset jest niejasny. Ale ten werset mimo wszystko jest, pomimo swojej jasności, jest wciąż bardzo trudny. Tak więc 7:29. Wszelako zważ to, odkryłem, że Bóg stworzył człowieka prawy, lecz oni uganiają się, czy zaczęli uganiać się, za wieloma wymysłami. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Chcemy w pokorze do tego słowa przystąpić i wyznać, że to słowo prawdziwie nas interpretuje i że to słowo prawdziwie interpretuje całą rzeczywistość wokół nas. Tak więc my bylibyśmy skłonni inaczej siebie wyjaśnić, określić, opisać, ale wiemy, że to właśnie nasze wyjaśnienia muszą być poddane Twojemu Słowu, które z góry zstępuje. Prosimy Ciebie, abyś teraz zechciał w pokorze nas pouczyć. Amen. Słuchajcie, prawda jest taka, że rozpaczliwie szukamy usprawiedliwienia naszej grzeszności. Tak czy siak, każdy z nas, każdy człowiek chodzący na kuli ziemskiej będzie musiał jakoś poradzić sobie ze swoim grzechem. Czy w jakiś pozytywny sposób można powiedzieć, że człowiek będzie musiał się usprawiedliwić. Słuchajcie, tak czy siak będziesz się musiał usprawiedliwić. Tak czy siak będziesz się usprawiedliwiał. Dlaczego tak jest? Dlaczego muszę się usprawiedliwiać non-stop? Dlaczego ludzie się non-stop usprawiedliwiają? Czynią jakieś usprawiedliwienia, wyjaśnienia swojego zachowania. Dlaczego? No widzicie, dlatego, że człowiek jest, czy to jest ta część Bożego obrazu w człowieku. Człowiek może zniekształcić Boży obraz, a nie, to niektórym się bardzo udało. Człowiek może go zagłuszyć, ale nie jest w ogóle, czy nie jest w stanie całkowicie go znieść. Czyli zobaczcie, można patrzeć i tak powinniśmy postrzegać ludzi jako nosicieli Bożego obrazu. I człowiek, jak powiedziałem, jest w stanie wiele zrobić, będzie próbował znieść ten obraz, który go dręczy i drażni, który nosi non-stop w każdej sytuacji na sobie, obraz Boży, ale nie będzie w stanie go całkowicie stłumić. Zobaczcie, znacie ten słynny urywek z listu do Rzymian. Przeczytam wam. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. Także tak, iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, zwróćcie uwagę, i to jest mowa o wszystkich ludziach na tej kuli ziemskiej, dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. I teraz werset 22. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. Czyli uchodzili w swoich własnych oczach za mądrych, a tak naprawdę okazało się, że są głupi. I zobaczcie, to jest dokładnie to, o czym śpiewaliśmy. Wyśpiewaliśmy w naszej psalmie podczas dzisiejszego nabożeństwa. I to jest to, o czym rozmawialiśmy przed rozpoczęciem nabożeństwa. Że wokół nas, czy na uniwersytetach, to jest ten obraz takiej najwyższej szkolności. Można znaleźć ludzi, którzy są naprawdę mądrzy, ale uważają siebie za mądrych, jednak odrzuciwszy Boga, staliśmy się wszyscy głupi. Czyli człowiek nosi swój obraz, nosi Boży obraz na sobie i bez przerwy go tłumi. Pamiętacie tą ilustrację, której Greg Bunson użył na zobrazowanie tego tłumienia prawdy, czy tłumienia prawdy o Bogu? Nie można tłumić czegoś, czego się nie dotyka. Nie można tłumić czegoś, z czym, że tak powiem, nie masz bezpośredniego kontaktu. I właśnie on chyba, o ile dobrze pamiętam, podał tą ilustrację gry na basenie piłką plażową, czy jakąś inną piłkę. No i w pewnym momencie nie ma piłki. Nie ma piłki. Gdzie jest piłka? Nie ma piłki. No i oczywiście jakiś dowcipniś, jeden z graczy, wsadził ją sobie pod tyłek i nie ma piłki. Ale co piłka próbuje zrobić? Próbuje cały czas wydostać się na powierzchnię wody. Tyle tylko, że nie może, dlatego że on ją tłumi i przytrzymuje. Ale zobaczcie, że aby mógł to robić skutecznie, musi z nią być bez przerwy, nieustannie w kontakcie. Widzicie, dokładnie tak samo wygląda nasze zachowanie, czy zachowanie ludzi, którzy nie znają Boga, którzy nieustannie mają kontakt, bo sami sobą są obrazem Bożym. Nieustannie mają kontakt z prawdą Bożą, ale nieustannie tą prawdę tłumią. Jak już powiedziałem, człowiek musi, i to jest ta część Bożego obrazu, nieustannie szukać jakiegoś zadośćuczynienia, jakiegoś usprawiedliwienia, jakiegoś zaspokojenia, czy to będą ofiary z kurczaków, czy to będzie żywność składana pod drzewami, jak nasi przodkowie czynili, i tak dalej, i tak dalej. Tak czy siak, człowiek w jakiś sposób musi dojść do usprawiedliwienia. I człowiek na przykład w naszej kulturze, czy w naszej dobie szuka, ale nie tylko, nieprawda, że tylko w naszej, szuka usprawiedliwienia na przykład przez twierdzenie, że nie ma Boga. Że tak naprawdę nie ma, że wszelka moralność jest tylko umową. I zobaczcie, w ten sposób, to jest bardzo fajny sposób, dobry sposób, skuteczny w cudzysłowie sposób, aby dojść do swojej sprawiedliwości i do swojej świętości. Po prostu znosząc jak gdyby wszelką sprawiedliwość i znosząc wszelką świętość i mówiąc, że tak naprawdę nie ma takich rzeczy. Ale jak powiedziałem, tak czy siak, człowiek musi uzasadnić swoją moralność, swoją sprawiedliwość. Musi, i o co tu naprawdę chodzi? Każdy z nas musi uzasadnić swój styl życia, swoje zachowanie, które niestety jest często dla nas źródłem jakiegoś niepokoju. Słuchajcie, nie wiem, czy ktoś z was tutaj zrobił jakieś noworoczne przyrzeczenia? Jakieś noworoczne, coś tam. No ale chyba kiedykolwiek w życiu żeście coś takiego poczynili. Jakieś noworoczne zobowiązania, że zrobię to, czy tamto, czy zacznę coś takiego. No ja w tym roku nie, ale w minionych latach tak. No i co? Jaki los spotkał te zobowiązania? Najczęściej jaki los spotyka te zobowiązania? No, zwykle pożałowania godne. Zwykle to nie jest jakiś pełen chwały los, który te biedactwo oczekuje, nasze przyrzeczenia noworoczne. No i widzicie, tu jest jeszcze, a dlaczego? Dlaczego akurat nie dochowujemy tych przyrzeczeń złożonych samym sobie częstokroć. Dlaczego? I widzicie, o tym naprawdę ten werset traktuje. I to jest właśnie nasza ulubiona metoda, jeśli chodzi o dochodzenie do sprawiedliwości. I nauczyliśmy się od naszego praojca Adama już, że tą metodą jest zrzucanie winy na innych. Widzicie, to jest to. To jest ten klucz. Po prostu w życiu, znowu w życiu mi nie wyszło. A dlaczego? No dlatego, że inni są winni. Że tak naprawdę to nie ja zawiniłem. I zobaczcie, ten werset tak naprawdę traktuje dokładnie o tym. Wszelako zważ to, zwróć uwagę na to, czy wszelako to odkryłem, mówi kaznodzieja Salomo. Odkryłem, że Bóg stworzył człowieka prawem, lecz oni uganiają się za wieloma wymysłami. Wiecie co, ten werset jest naprawdę bardzo, bardzo drażniący, bardzo niepokojący nas. Dlatego, że po pierwsze jest ten problem, chwila, jeżeli Bóg stworzył człowieka prawem, to jak się pojawił grzech w raju? I to jest to wielkie pytanie, o którym ludzie myślą, którym niewierzący próbują znieważyć naszego Boga. Ale jeżeli Bóg stworzył człowieka prawem, to skąd w takim razie pojawił się grzech? Ale widzicie, jedna czy kolejna rzecz, o której ten werset mówi, to właśnie to, że Bóg stworzył człowieka prawem i że jeżeli człowiek ugania się za jakimiś wymysłami, to nie z winy Boga. I widzicie, to jest strasznie niewygodna prawda. Czy chcecie, czy nie? Wszyscy żeśmy albo to czynili, albo to czynimy, że uwielbiamy winić Go za wiele rzeczy w naszym życiu. Zobaczcie, jak powiedziałem, nasz praojciec Adam już nas nauczył tej wspaniałej techniki. W pierwszej Mojżeszowej czytamy, na to rzekł Adam: kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: wąż mnie zwiódł i jadłam. Nie? Zobaczcie, najpierw oczywiście Adam wskazuje na kobietę. Mówi: o, dałeś mi ją, proszę. Ona dała mi owoc i to kobieta tak naprawdę. Ja nie jestem winny. Kobieta zapytana zwraca uwagę i mówi: ależ to wąż, to nie moja wina, to wąż mnie zwiódł i zjadła. Widzicie, prawda jest taka, że uwielbiamy wybielać się przy pomocy innych ludzi. Dlatego, że pamiętacie, założenie jest, i to założenie jest non-negotiable, nie podlega żadnej negocjacji. Założenie jest takie: sprawiedliwi być musimy. A nie? To jest to założenie. I teraz pytanie chodzi tylko o to, w jaki sposób dojdziemy do tej naszej sprawiedliwości. Widzicie, zamiast udać się pod krzyż, tak naprawdę udajemy się pod pręgierz. Ale tak naprawdę nie my się udajemy pod pręgierz, tylko zaciągamy innych pod pręgierz. I w ten sposób dochodzimy do swojej sprawiedliwości. Teraz zrobimy nawet taką listę. Zrzucamy winę na współmałżonka, na współpracownika, na współpastora, współzawodnika w drużynie, na psa, na kota, na okoliczności, na ciśnienie barometryczne, zobaczcie jak często, na samopoczucie, na przepracowanie, na głupotę i bezmyślność innych, oczywiście, brak wrażliwości innych, egoizm, oczywiście innych, brak czasu, zabieganie. Czyli zobaczcie, po prostu mamy jakieś, zawsze są jakieś obiektywne, inne okoliczności, które spowodowały, że zachowaliśmy się tak, a nie inaczej. Słuchajcie, zawsze chcemy raczej odgrywać rolę pokrzywdzonego zamiast kryminalisty, niż zamiast winnego. Zawsze wolimy raczej odgrywać i występować w roli tego, który naprawdę został pokrzywdzony, albo przez innych, albo przez jakieś obiektywne okoliczności. Ale oczywiście to nie jest koniec listy. Dlatego, że najszybciej, najwygodniej, tudzież z największą goryczą i zaciekłością ludzie, w tym włączając nas, lubią oskarżać Boga. Lubią oskarżać Boga. I teraz posłuchajmy jeszcze raz słów Adama, naszego taty. Posłuchajmy, co tato mówi. Na to rzekł Adam, kobieta, ale mniejsza o to kobieta. Kobieta, którą mi dałeś. No nie, widzicie, tu jest dopiero zjadliwy atak. Kobieta, a mniejsza o kobietę, że ona mi podała owoc. Tak naprawdę to, gdzie jest akcent tego wyrażenia, kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Czyli widzicie, mamy to, wyssaliśmy to z mlekiem matki, wyssaliśmy to od samego początku. Od samego początku to tak jak się instynktownie nieomal wszyscy boimy czy brzydzimy węży, tak samo z jakiejś przyczyny, być może właśnie z tej przyczyny, z przyczyny raju, tak samo instynktownie potrafimy zrzucać i uwielbiamy zrzucać winę właśnie na Boga. Tak więc, ale jednak Słowo Boże stwierdza, wszelako zważ to, odkryłem, że Bóg stworzył człowieka prawym, lecz oni uganiają się za wieloma wymysłami. Widzicie, Słowo Boże, jak ostry miecz dosieczny, zna nasze techniki w samooszukaństwie. I pamiętacie, jeszcze raz przypomnę, samooszukaństwo to jest oszukiwanie siebie, przez siebie, o sobie i przede wszystkim dla siebie. No nie? Czyli oszukiwanie siebie przez siebie, no to wiadomo, samooszukaństwo, ale o sobie, co więcej, że no, nie jest tak źle. I przede wszystkim dla siebie, czyli to oszukaństwo jest zawsze interesowne. Czyli wydaje, to nie jest takie obiektywne stwierdzenie rzeczy, stanu rzeczywistego, ale zawsze mamy interes. Zawsze nam o coś chodzi. Chodzi nam o styl życia, bronienie stylu życia, no i w tym wszystkim przede wszystkim chodzi nam o nas. I teraz pytanie, z jakiej przyczyny tak bardzo uwielbiamy winić Boga? Dlaczego akurat Jego? Dlaczego, można powiedzieć, przede wszystkim zwracamy się przeciwko Niemu? I widzicie, odpowiedź jest dość prosta, dlatego że odpowiedź jest oparta na prawdzie, jakby nie było. Dlatego, że wiemy doskonale, że to On jest wszechpotężnym suwerenem, wszechwładcą całego wszechświata. Że to On panuje nad wszystkim. Widzicie, to jest prawda. Wiemy, że gdzieś żeśmy liznęli, to nie trzeba być jakimś wielkim teologiem, czy przychodzić do protestanckiego kościoła, dlatego, że wystarczy żyć na tej kuli ziemskiej, a już wiadomo, już intuicyjnie nawet wiemy, że Bóg panuje nad wszystkim, że nie ma przypadków, że ten wszechświat jednak rozgrywa się, otwiera się według Jego woli, według Jego suwerennej woli. No więc, ponieważ taka jest prawda, to na tej prawdzie następnie budujemy, że to On jest winny wszystkiemu. Zobaczcie, w Rzymian w 9 rozdziale, słynny werset, 18 począwszy. Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. A zatem powiesz mi, czemu jeszcze obwinia, bo któż może przeciwstawić się Jego woli? O człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? I widzicie, Słowo Boże jak gdyby antycypuje, wybiega naprzód, oczekuje już właśnie tego typu oskarżeń. Że rzeczywiście, ponieważ Bóg panuje nad wszystkim, to ludzie będą podnosili, jak to w innym miejscu jest powiedziane, swoje gęby przeciwko Bogu i będą przeciwko Niemu bluźnili na podstawie rzeczy, których kompletnie nie rozumieją. Dlatego, że kompletnie nie rozumieją tego, że Bóg jest suwerenem, nie tylko, że Bóg jest suwerenem, ale Bóg jest prawdomówny. Kiedy Bóg stwierdza coś, tak jak na przykład w tym wersecie, który dzisiaj przeczytaliśmy, wszelako zważ to, odkryłem, że Bóg stworzył człowieka prawem, lecz oni uganiają się za wieloma wymysłami, to taka jest prawda. Jemu należy się ufać. Jeżeli udamy się ze swoimi wymysłami, znowu dotyczącymi, jak to wszystko się rozkłada i działa, no to zbłądzimy i zbłądzimy na pewno. Zwróćmy jeszcze uwagę na to, że to, co jest właśnie przyczyną największych oskarżeń pod adresem Boga, czyli Jego suwerenność, Jego wszechwładza, właśnie w tym wersecie występuje jako Jego obrona. Bóg, odkryłem, że Bóg stworzył człowieka prawem. Bóg stworzył człowieka prawem. Bóg jest stworzycielem. On stworzył go prawem. Panuje nad człowiekiem, jest jego stworzycielem, ale człowiek uganiał się za wieloma wymysłami. Słuchajcie, człowiek na początku nie był, jak ten werset mówi, i zapamiętajcie to sobie, że człowiek na początku nie był jakiś moralnie obojętny, jakiś neutron, nienaładowany, bez ładunku, aż dopełnić miał się test w ogrodzie. Ten werset mówi, że człowiek na początku był prawy, był sprawiedliwy, takim go Bóg stworzył. Nie ma więc żadnej podstawy na oskarżenie kierowane przeciwko stworzycielowi. Można powiedzieć, stworzyciel nic złego nie uczynił. Co więcej, wyrażenie w języku hebrajskim tutaj oznacza tak naprawdę kontynuację. Nie oznacza, bo my jakoś myślimy tak w punktowych kategoriach, że Bóg stworzył człowieka prawym w ogrodzie i kropka. No nie, Bóg nie tylko stworzył, ale On nadal jest stworzycielem człowieka. I takie jest przesłanie tego wersetu. I co więcej, stworzył go prawym, ale to nie oznacza, że no dobra, no już wszystko przepadło. Nie, ten werset komunikuje i nadal ta prawość powinna w człowieku się objawiać. I ta prawość nadal powinna być, bo takim go Bóg stworzył. To wszystko jest jak najbardziej tutaj powiązane. Podczas gdy człowiek ugania się za wieloma wymysłami. Widzicie, człowiek w swoim, tutaj trzeba to tylko nazwać w taki sposób, perfidnym pędzie ku sprawiedliwości, nie zatrzyma się przed niczym. I pamiętajcie, na pewno znacie to już z autopsji, bez względu na to, jak długo nie żylibyście na tej ziemi. Człowiek nie zatrzyma się przed niczym. Zniszczy swojego bliźniego, przyjaciela, ukochaną, a następnie nawet nie zatrzyma się przed przypisaniem Bogu swojego grzechu. Także nie ma tam, żadna tama go tutaj nie powstrzyma, nas tutaj nie powstrzyma. Oto uczynimy nawet Boga takim jak my i w ten sposób okażemy się sprawiedliwi. Widzicie, to jest jeden sposób. Milczałem, a tyś co myślał? O, on jest taki jak ja. Albo o, on tak naprawdę przyzwala na to, co robię. W ten sposób uczynię go tak naprawdę grzesznikiem i w ten sposób wspólnie z Bogiem grzesznikiem okaże się sprawiedliwy. Ale zobaczcie, piąta Mojżeszowa mówi coś zupełnie odwrotnego. W 32 wersecie czytamy w 32 rozdziale czytamy następujące słowa w 4 wersecie. On jest skałą. 5 Mojżeszowa 32:4. On jest skałą. Doskonałe jest dzieło Jego, gdyż wszystkie drogi Jego są prawe. Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy. Ojej, jeden werset. już jesteśmy podobnie jak przez Salomona odgrodzeni z każdej strony. On jest skałą. Doskonałe jest dzieło Jego. Tak więc nie możemy powiedzieć, że to On coś zawalił w czynieniu człowieka. Gdyż wszystkie drogi Jego są prawe. Jest Bogiem wiernym, bez fałszu. Sprawiedliwy On i prawy. Widzicie, prawda jest taka, że Bóg stworzył człowieka prawym. Ale teraz druga część tego wersetu, jak czytaliśmy. Lecz oni uganiają się za wielu wymysłami. Jest bardzo interesująca. Za wielu wymysłami. Tak nawiasem mówiąc, to jest bardzo... Zapamiętajcie sobie ten werset. Dlatego, że to jest naprawdę jeden z bardziej kluczowych, też cytowanych wersetów z Biblii, które podsumowują właśnie dwie bardzo istotne prawdy. Że Bóg stworzył człowieka prawym. Oni uganiają się za wieloma wymysłami. I widzicie, Bóg stworzył człowieka prawym, ale zobaczcie, On popadł w swoistą wynalazczość, w bogactwo grzesznej inwencji. Tak to można powiedzieć. Człowiek jest twórcą. To znowu jest część tego obrazu, który nosi na sobie. Człowiek jest twórcą, czyli człowiek jest zdolny, potrafi tworzyć, tworzyć wiele pięknych i pożytecznych rzeczy. Ale zobaczcie, obraz, który został zniekształcony i jakiś zwichrowany, wciąż jednak tworzy. Wciąż jednak odkrywa. Tyle tylko, że to jest swoista wynalazczość i tak naprawdę to jest bogactwo, jak powiedziałem, grzesznej inwencji. Zobaczcie, najpierw jako rasa wymyśliliśmy co? Wymyśliliśmy wieżę, żeby być jak Bóg. O, zbudujmy sobie wieżę. No Bóg nie polecił nam tego, ale zbudujmy sobie wieżę, aby być takimi jak Bóg. O tym również pisze Paweł Apostol do Tymoteusza w 6 rozdziale. Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono. Unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń błędnej rzekomej nauki. Tak więc to nie tylko trzeba sobie zbudować, jak można powiedzieć, pospolity sposób, czy wulgarny sposób coś wymyśleć przeciwko Bogu, jak na przykład wieże, czy grzeszne wierzenia. Ale zobaczcie, pełno jest tego również na uniwersytetach, na uczelniach teologicznych, w seminariach, gdzie ludzie wymyślają sprzeczne stwierdzenia, puste mowy, są zdolni, są twórczy, ale ta twórczość tak naprawdę, można tą twórczość podsumować dwoma słowami, że to jest grzeszna wynalazczość. Człowiek, można powiedzieć, nieustannie zwiększa swoje bogactwo grzechu. Nieustannie się bogaci. Można powiedzieć, jak syn marnotrawny, który opuścił dom ojca. Dlaczego? Dlatego, że ja mam lepszy pomysł na życie. Ja wiem, że ty masz jakiś plan i że twój plan jest dobry, ale wiesz co, twój plan jest nudny. Twój plan będzie mnie ograniczał. Twój plan spowoduje, że nie będę żył tą pełnią życia, jaka mi się wydaje, że jest w zasięgu mojej ręki. I opuścił dom ojca. Wiecie, jak był koniec. Żył pełnią życia, można powiedzieć, że żył tą swoją, w cudzysłowie, wolnością, co naprawdę nie było żadną wolnością i tak naprawdę skończyło się potworną, jeszcze większą niewolą. Ale zobaczcie, czy tak nie jest często, że my mamy lepsze pomysły na życie. My lepiej nam się wydaje, że nasze życie może być jednak bogatsze, bardziej atrakcyjne, że Boże zasady w jakiś sposób wzbraniają nam żyć pełnią życia. Co więcej, jeśli chodzi o tą wynalazczość ludzką, to jest oczywiście też moralizatorstwo. Ja o tym mówiłem, kiedy mówiłem o pretensjonalizmie. A nasza moralność jest lepsza. My mamy lepsze zasady niż Boże. Nasza sprawiedliwość jest wyższego rzędu. I człowiek mnoży różnego rodzaju mądrości i zasady. Nie dotykaj, nie pij, nie tańcz, nie rób tego, nie rób tamtego. Które tak naprawdę niczego dobrego nie przynoszą. Tak więc widzicie, wydaje się, że od samego początku zaufaliśmy szatanowi. I to główne przesłanie szatana jest jakie? Było jakie? Bóg nie jest tobie życzliwy. Bóg cię ogranicza. Bóg nie pozwala ci żyć tą pełnią życia, którą możesz sobie wziąć sam. Nie? To jest to przesłanie, które człowiek złapał i mówi tak, ja chcę więcej, ja chcę bardziej atrakcyjnego, ja myślę, że Bóg się myli, ja myślę, że jednak jest jakieś życie tutaj w tym, co tak atrakcyjne się wydaje. Wydaje mi się, że naprawdę potrafię, mam lepszy pomysł na swoje szczęście, wydaje mi się, że lepiej potrafię sobie zorganizować swoje własne życie. Co oczywiście ma sens. Takie mówienie ma sens. Takie mówienie wcale nie jest głupie. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, kiedy stajecie z niemocą w obliczu własnego grzechu, jakie wtedy jest wyjście? Kiedy, może to jest trochę niezrozumiałe, to chyba jest zrozumiałe, że jeżeli stajecie z niemocą przed ogromem swojego grzechu, w sensie, jeżeli jest pokusa, która wydaje się tak atrakcyjna, która wydaje się tak przemawiać do was, tak was ożywiać wewnętrznie, no to wtedy jakie jest wyjście? Czy to wydaje się wręcz tak naturalne, tak normalne, aby poddać się tej pokusie i żyć pełnią życia? Ale widzicie, musimy jednak zaufać nie naszym odczuciom, ani broń Boże, naszej sile, ale Bogu i Jego pocieszeniu w Jezusie. Widzicie, krzyż Chrystusa, jak jest powiedziane, obmywa nas z martwych uczynków, abyśmy mogli w nowości służyć Bogu. Czyli wydaje się, że to jest jakieś takie... nie wiem... impotentne jakieś takie stwierdzenie. Kiedy w obliczu pokusy ktoś mówi nam, udaj się pod krzyż. Udaj się do krzyża, aby tam znaleźć moc. Ale... no, wiecie, nawet nie wiem, jak to wyrazić, oprócz może jakoś to bardzo płytko, egzystencjalnie powiedzieć, to działa. Może to nawet nie po chrześcijańsku do końca, ale czy jakoś uwłaczające to jest do krzyża, dla krzyża, może być w jakiś sposób. Ale prawda jest taka, że w krzyżu jest moc i że tak naprawdę w tych sytuacjach krzyż jest naszym rozwiązaniem. Słuchajcie, prawda jest taka, jak tu jest powiedziane, lecz oni uganiają się za wieloma wymysłami, za wieloma wynalazkami. Prawda jest taka, że ci, którzy opuszczają Boga, są wiecznymi tułaczami, pełni niepokoi. Zwróćcie uwagę, czy tak rzeczywiście nie jest. Ci, którzy oddalają się od Boga, tak naprawdę są wiecznymi tułaczami, bez domu, bez jakiegoś pokoju. Ciągle w pędzie, ciągle coś próbują chwycić, a tak naprawdę to wszystko wciąż jest puste w ich życiu. I dokładnie to o tym mówi Biblia, że uganiają się, czyli co to znaczy uganiać się? No pędzić tu i tam, w tym i tamtym kierunku i chwytać wiatr, i chwytać pustkę w swoje ręce. Uganiać się, to znaczy pędzić w jakimś kierunku zupełnie niepotrzebnie, zupełnie takie bezwartościowy wysiłek. W liście do Hebrajczyków czytamy, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Ale prawda jest taka, że to właśnie krzyż, krew Chrystusa jest tą mocą, która w tych sytuacjach ratuje nas przed byciem wiecznymi tułaczami. Słowo Boże nie kłamie, nie pozostawia żadnej wątpliwości. W liście Jakuba w 1 rozdziale czytamy coś takiego. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Jak widzimy, jak słyszeliśmy, Bóg nie kusi, ani nie jest winien twojego, mojego grzechu. Pewnie, że wina może się rozkładać w różny, wieloraki sposób. Pewnie, że można powiedzieć, że wiele zawdzięczamy Adamowi, gdyż jak powiedziałem, wiele po nim jest w nas. Wiele zawdzięczamy naszym rodzicom, środowisku i tak dalej. Nad wszystkim tym przecież w ostateczności panował Bóg. Wiadomo, ale wiadomo też, że twoi rodzice mieli swoje określone wyzwania. Także nie to, że oni byli bez wyzwań, ale całkiem możliwe, że jakieś skłonności ku jakimś zachowaniom właśnie wynikają też z domu, w jakim wychowaliśmy. Ale prawda jest jednak na końcu taka, że nic nie stanowi usprawiedliwienia dla naszego grzechu. Każdy z nas boryka się z takim innym grzechem, z takim lub innym wyzwaniem, z takim lub innym schematem zachowania w swoim życiu. I wy wiecie, każdy z nas wie dokładnie, jakie to są schematy. I teraz prawda jest taka, że często wręcz stajemy, jeszcze raz to powtórzę, przed swoistą jak gdyby niemocą, kiedy nie jesteśmy w stanie przełamać tych schematów, kiedy te schematy wbrew naszej nienawiści wciąż się pojawiają, jak gdyby wbrew sobie, jak powiada apostoł Paweł, ciągle w nie popadamy. I teraz to jest ten moment, kiedy zamiast oskarżać Boga, winić Boga, tak naprawdę powinniśmy się poddać Jego usprawiedliwieniu, które On oferuje w Chrystusie. Nie powinniśmy uciekać, udawać się za naszą własną wynalazczością, ale tak naprawdę poddać się Stworzycielowi, który nad nami panuje. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Wyznajemy, że nawet w jakiś powierzchowny sposób nie zgłębiliśmy nieskończonego bogactwa, które zawarte jest w tym jednym wersecie. Ale dziękujemy Ci, że Ty wbrew naszym skłonnościom, aby winić Ciebie, aby winić innych, Ty wbrew temu wszystkiemu poddajesz nam interpretację całej rzeczywistości. Poddajesz nam interpretację tego, że Ty jesteś Stworzycielem całego świata i nas, i że to my udaliśmy się za wieloma wynalazkami. Prosimy Ciebie, Boże, abyś zechciał uratować nas przed nami samymi, abyś zechciał ukazać pełnię swojego zbawienia, aby powstrzymać nas przed wynalazczością. I wiemy, Boże, że ani nasza jakaś moralność, samozaparcie, jakaś nie wiadomo jaka deklaracja, jakieś podpisy krwią czynione, nic tutaj nie jest w stanie zaradzić ani dopomóc, jak tylko moc, która płynie, jak czytaliśmy, z krzyża Chrystusa. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienia nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Tak więc jest moc, jest siła, jest nadzieja, jest pocieszenie i właśnie takimi odchodzimy po wysłuchaniu Twojego słowa. A to pocieszenie płynie z tego, co Ty dokonałeś, Panie, dla nas. Amen. Thank you.